poranny gość Radia Zachód.
Marcin Stasiń, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest Tomasz Jaskuła, starosta słonieciński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Zacznijmy od chyba najważniejszego teraz tematu, szczepień. Jeśli chodzi o powiat słonieciński, sprawdziłem dzisiaj rano, 48,4% mieszkańców jest już zaszczepionych, natomiast w liczbach bezwzględnych to ponad 7,5 tysiąca osób, ale tempo szczepień spada. Specjaliści mówią, że czwarta fala jest przed nami. Rząd zastanawia się, co zrobić, jeśli chodzi o zaszczepionych i niezaszczepionych. Jak spowodować, żeby ludzie się szczepili? Jak pan patrzy na ten problem?
No faktycznie, to jest tak jakby rozpędzony był pociąg swego czasu. Wszyscy czekaliśmy na szczepionki i szczepiliśmy się chętnie. Nawet przecież wiele tych sytuacji, które były kontrowersyjne, szczepienia poza kolejkami. Dzisiaj, kiedy szczepionki są dostępne, dzisiaj, kiedy tak naprawdę jest dostępność nie dość, że w tych punktach powszechnych, to jeszcze wiele gmin wspólnie z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za szczepienia organizuje szczepienia w plenerze. Słyszałem dwa dni temu w radio, na przykład w Warszawie pojawił się taki mobilny punkt szczepień, który w ogóle jeździ po Warszawie cały czas, w różnych miejscach, o różnych godzinach. Jest ta dostępność, zrobiła się na wyciągnięcie ręki. Tak jak pan redaktor zauważył, to zainteresowanie szczepieniami spadło. Myślę, że dość mocno wybrzmiewa na każdym kroku ten głos też antyszczepionkowców, osób, które, no co tu dużo mówić, czasami śmierć niestety, gdzieś tam w powikłaniach, no zapisują na sztandary i później w mediach, czy to społecznościowych, czy w różnych...
No ale prawda jest taka, że te przypadki są
sporadyczne, ale to jest,
no,
oczywiście, ale to jest tak jak w wielu sytuacjach, kiedy wyciąga się taki temat i zaczyna go się o tym temacie pisać, no to staje się on tematem gdzieś tam wiodącym i ci być może, którzy byli nieprzekonani, czekają na to, co ewentualnie zadzieje się za miesiąc, dwa miesiące, pół roku. Ja też mam znajomych, którzy się poszczepili, mam też znajomych, którzy się nie poszczepili, nie poszczepią pewnie do momentu, kiedy na przykład nie będzie przymusu szczepień, chociażby, prawda? No ale tutaj myślę, że też potrzeba pewnych działań. Ja wiem, że zaraz będzie mowa o ograniczeniach konstytucyjnych. Francja, która bardzo często przez media, nazwijmy to centrum liberalne, podawana jest jako prawie że kolebka demokracji, jako państwo z ogromnych swobodach obywatelskich, wprowadziło paszporty covidowe.
No i tam szczepienia ruszyły.
No dokładnie tak. Więc gdzieś tutaj w mediach też ta informacja się przebija, że rząd przymierza się do takich działań. Ja nie jestem przeciwnikiem.
Ale tutaj zauważyłem, wczoraj słuchałem wypowiedzi rzecznika rządu, który mówił, że w drugą stronę rząd chce pójść, że nie ograniczenia, a uprzywilejowanie osób zaszczepionych, więc to w tym kierunku, żeby nie mówić o ograniczeniach dla osób niezaszczepionych, a bardziej o pewnych bonusach dla osób zaszczepionych.
Ja jestem zaszczepionym, żona moja jest zaszczepiona, mama zaszczepiona i jakby nie odczułem żadnych skutków. No dzięki Bogu nie odczułem żadnych skutków. Czuję mi się bezpieczniejsi. Mieliśmy krótki urlop, nie było kłopotów właśnie chociażby z lotniskiem, czy później z testami, które są często obowiązkowe, jeszcze te antygenowe, więc to jest dodatkowy wydatek. Patrząc pragmatycznie, no jeśli się nic nie zadziało, ma być to ochrona przede wszystkim też innych osób, co jest często podkreślane, no to ja wychodzę z założenia, że jeśli mam chronić również kogoś, to a nie ryzykuję zdrowiem, bo potwierdzają to badania medyczne przecież. Te szczepionki są zupełnie innymi szczepionkami, jak te, które chociażby były testowane 50 czy 40 lat temu. No to dlaczego tego nie zrobić właśnie chociażby w imię bezpieczeństwa drugiej osoby?
Żeby nie było czwartej fali, żeby dzieci poszły do szkół, bo pan też w tej materii, w tym temacie zabierał głos. Widziałem na Facebooku komentarz w sprawie otwarcia szkół, no bo nie wiemy, co będzie 1 września. Rząd się zastanawia i chce słuchać specjalistów. I zachęcamy do szczepień.
Bezwzględnie tak.
Ja wolę posłuchać profesora, który mówi o szczepieniach, niż panią czy pana antyszczepionkowców, którzy zaatakowali punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim.
Zdecydowanie tak.
Skończmy ten temat. Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w miejscu byłej biblioteki pedagogicznej. O tym temacie mówiliśmy na naszej antenie. Pan rozmawiał z władzami województwa. Co się w tej sprawie dzieje, bo to ważny temat z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia.
Duży krok do przodu jest. jest już decyzja zarządu o tym, że dojdzie do transakcji pomiędzy powiatem a Urzędem Marszałkowskim. Oczywiście tutaj, jak każda decyzja, najpierw taką decyzję podejmuje zarząd, następnie radni, w tym przypadku sejmiku wojewódzkiego, będą taką decyzję musieli potwierdzić w głosowaniu, ale jesteśmy na finiszu. Myślę, że to będzie niebawem bardzo dobra informacja kompleksowa dla mieszkańców naszego powiatu, ale tak jak też wspominałem, dzieci przyjeżdżały do poradni, przyjeżdżają do poradni z powiatu międzyrzeckiego, z powiatu słubickiego, więc oczekiwana bardzo dobra decyzja, z której jestem wdzięczny i serdecznie tutaj na antenie również dziękuję władzom Urzędu Marszałkowskiego jednak za tą otwartość i za spojrzenie trochę w innym kierunku.
Czekamy więc na efekty pracy. Razem ze starostą międzyrzeckim i starostą świebodzińskim podpisał pan takie porozumienie, właściwie to był list intencyjny dotyczący szeroko rozumianej współpracy w zakresie pozyskiwania pieniędzy unijnych w tej nowej perspektywie budżetu unijnego. O tym sporo było w województwie lubuskim, ale chcecie postawić na edukację, pomoc społeczną, zdrowie i niskoemisyjność. Dlaczego podpisaliście taki list?
Mówi się o tym, no na razie jeszcze konkretów super nie ma, ale mówi się o tak zwanych miejskich obszarach funkcjonalnych. Mieliśmy dość spory kłopot, no bo starostwo tak naprawdę jest postrzegane inaczej, jest zresztą też sformułowane w ustawach trochę inaczej jak gminy, jest bardziej oderwane od tej rzeczywistości faktycznie miejskiej. Mieliśmy najpierw kłopot z definiowaniem tego, czy w ogóle powiaty jako powiaty mogą zapisać, podpisać takie porozumienie. Była propozycja z mojej strony do wszystkich gmin, najpierw powiatu sulęcińskiego, tutaj na prośbę wójta Krzeszyc Stanisława Peczkajtisa. Słońsk niestety jest w innym porozumieniu ze Słubicami, Sulęcin jest w porozumieniu ze Świebodzinem. Zostawały trzy gminy. Krzeszyce były bardzo mocno zdeterminowane, żeby w takim porozumieniu być. I z Sulęcinem, tutaj burmistrz Dariusz Eichardt również mu powiedział, że dla niego kolejne porozumienie jest tylko i wyłącznie atutem zwiększającym później wyścig o pieniądze unijne. Niestety burmistrz Lubniewic i burmistrz Dożymia nie byli zainteresowani, więc formułowanie takiego porozumienia lokalnego, stricte lokalnego, mówię o porozumieniu w ramach powiatu, nie doszło do skutku. Uzyskaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego między innymi również, że taki twór właśnie międzypowiatowy może zafunkcjonować. Na razie podpisaliśmy list intencyjny, będziemy zaraz finalizować kwestię związaną z porozumieniami, bo tutaj oczywiście zarząd musi wyrazić zgodę, następnie Rada Powiatu i mam nadzieję, że jeszcze zdążymy właśnie formalnie zapisać nasze porozumienie na listach tych, którzy będą dzielić ten tort. No nie wiemy, jaki jeszcze on będzie duży, tak zwanych tych środków dla miejskich obszarów funkcjonalnych, ale no jeśli jest szansa, trzeba ją starać się wykorzystać, żeby później nie było sytuacji, w której będziemy żałowali, bo można było milion, czy można było 2 miliony pozyskać na takie czy inne działanie.
No chyba z decyzją czy zgodą Rady pan nie będzie miał problemu. Dzisiaj równo miesiąc temu uzyskał pan, że zarząd absolutorium, to było 29 czerwca, ale rozumiem, że tak w skrócie chcecie się zabezpieczyć, żeby te pieniądze nie uciekły.
Dokładnie tak. Wiadomo, że będą inne źródła finansowania, natomiast są pewne obszary, w których będzie można uzyskać pieniądze dodatkowej puli, więc no tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy również my przespali temat. Pani starościna międzyrzecka zdeterminowana jest, jeśli chodzi o osiąganie po ośrodki unijne. Podobnie starosta świebodziński, więc tutaj nie było kłopotu, żebyśmy w takie właśnie trójstronne porozumienie, list intencyjny na razie podpisali.
A propos dużych pieniędzy, to zapytam o wnioski do Polskiego Ładu, bo termin składania tych wniosków został wydłużony do, zdaje się, 14...
Do połowy lipca. Tak. Sierpnia, przepraszam.
Sierpnia.
Tak.
Do połowy sierpnia w związku z dużym zainteresowaniem samorządów. Jeśli chodzi o powiat, to czym jesteście zainteresowani?
No my troszeczkę niekonwencjonalnie, bo z tego, co słyszę, zdecydowana większość samorządów będzie się starała o finansowanie infrastruktury drogowej. My natomiast dostrzegamy również ogromne potrzeby w tak zwanej infrastrukturze społeczne. No ja wielokrotnie też podnosiłem temat DPS-u. Dom Pomocy Społecznej w Tursku jest jednym z największych DPS-ów w województwie lubuskim, na drugim miejscu po Gorzowskim, wymagającym ogromnej interwencji finansowej, jeśli chodzi o szeroko rozumianą termomodernizację. Niedawno otrzymaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Inwestycji Lokalnych, przepraszam, na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków. To jest dla nas absolutnie bardzo ważna inwestycja. Teraz będziemy starali się o środki właśnie na termomodernizację, środki na remont kotłowni. Oprócz tego przy zespole szkół licealnych i zawodowych. To jest szkoła, do której ja uczęszczałem, do której mam ogromny sentyment, ale też największa szkoła w powiecie sulęcińskim, która nie ma infrastruktury sportowej. Boisko, takie jak było 40 lat temu, takie jest, więc chcielibyśmy uzupełnić tą infrastrukturę szkoły, która ma fantastyczne możliwości warsztatowe, jeśli chodzi o rozwój zawodów. Natomiast infrastruktura sportowa, co tu dużo mówić, leży, więc tam będzie też wniosek kierowany, będziemy aplikować o te środki. No i oczywiście droga, najważniejsza droga w Sulęcinie, droga łącząca Sulęcin z trasą 22, która bardzo często jest wykorzystywana przez mieszkańców powiatu sulęcińskiego w podróży do Gorzowa, więc ten wniosek drogowy jeden też złożymy. Możemy złożyć trzy wnioski składamy, jeden drogowy, dwa na dobrą sprawę, co tu dużo mówić, społeczne wnioski, bo i DPS w pewien sposób dotyka tkanki społecznej, również szkoła tej tkanki dotyka.
Musimy już kończyć. Czas nam się niestety skończył, ale jedno pytanie na koniec, bo wczoraj wójt Blezewa do tego się odnosiła a propos dyskusji wokół podziału pieniędzy, nie tylko z Polskiego Ładu, ale także w Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest polityczny podział z pana punktu widzenia?
Zawsze będzie dyskusja. Ja mogę tylko i wyłącznie powiedzieć na temat, na przykładzie powiatu sulęcińskiego. W powiecie sulęcińskim burmistrz Sulęcina, pan Dariusz Eichardt, z tego co mi wiadomo i powszechnie wiadomo, poglądy lewicowe, też otrzymuje pieniądze z tych środków, więc chyba takiego aż bym mocnego argumentu nie stawiał, że jest to tylko i wyłącznie podział polityczny. To, że można mieć do niego zastrzeżenia, myślę, że zawsze będą zastrzeżenia. Ktoś dostanie więcej, ktoś dostanie mniej. Zresztą kiedy Urząd Marszałkowski dzielił pieniądze, takie dyskusje również się odbywały, więc to jest chyba naturalna sprawa. Potrzeba tutaj mniej emocji, więcej rozsądku i cieszyć się należy z tego, że tak ogromne pieniądze trafiają do lubuskich samorządów, które dzięki temu, rozwijając się, ułatwiają życie po prostu swoim mieszkańcom.
Starosta sulęciński Tomasz Jaskuła był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.